Wydawnictwo Galeria Książki oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Trudy Canavan pod tytułem Ostatnia z dzikich. Czyta Paulina Raczyło. Mojej babci i widącej, która kocha opowiadać bajki. Podziękowania. Wielkie dzięki dla dwóch Paulów i Fran Bryson, którzy przeczytali najpierwszy z pierwszych szkiców. Także dla Jennifer Fallon, Russella Kirkpatricka, Glendy Lark, Fiony McLennan, Ellie McKaya i Tessie Kam za cenne uwagi. Dla wszystkich czytelników, a zwłaszcza moich przyjaciół z Voyager Online. I wreszcie dla Darena Nasha i zespołu w Orbit oraz dla Steve'a Stone'a za wspaniałą ilustrację na okładce. Prolog. Rayvan wykryła zmianę przed innymi. Z początku było to raczej instynktowne uczucie niż wiedza. Dopiero potem zauważyła, że w powietrzu pojawiła się pewna chropowatość, a zapach jest przytępiony. Patrząc na nierówne ściany tunelu, dostrzegła ślady sypkiej substancji pokrywającej jedną stronę każdej wypukłości i każdego wgłębienia. Całkiem jakby wiatr przywiał pył z ciemności przed nimi. Dreszcz przebiegł jej po plecach, gdy pomyślała, co to może oznaczać. Milczała jednak. Mogła się mylić, a przecież wszyscy byli jeszcze głęboko wstrząśnięci porażką. Wszyscy starali się pogodzić ze śmiercią krewnych, przyjaciół i towarzyszy, których ciała pozostały za nimi, pochowane w żyznej ziemi nieprzyjaciela. Nie potrzebowali dodatkowych powodów do zmartwień. Ale nawet gdyby nie wracali do domu w najgorszym z możliwych nastrojów, i tak by się nie odezwała. Łatwo było urazić mężczyzn z jej grupy. Podobnie jak ona, chowali w sobie żal, że nie mieli wystarczających talentów, by zostać sługami bogów. Dlatego pielęgnowali jedyne pozostałe im źródło poczucia wyższości. Byli inteligentniejsi niż przeciętni ludzie, byli myślicielami. Od zwyczajnie wykształconych odróżniała ich zdolność obliczania, wymyślania, filozofii i rozumowania, a to powodowało, że gwałtownie ze sobą współzawodniczyli. Dawno temu stworzyli wewnętrzną hierarchię. Starsi mieli pierwszeństwo przed młodszymi. Słowo mężczyzny znaczyło więcej niż kobiety. To oczywiście śmieszne. Rayvan zaobserwowała, że ich umysły stają się z wiekiem nieelastyczne i powolne, tak jak ciała, w których spoczywały. To, że wśród myślicieli jest więcej mężczyzn niż kobiet, nie oznacza przecież, że mężczyźni są mądrzejsi. Rayvan lubiła dowodzić tej tezy, ale w tej chwili pora nie była odpowiednia. No i mogę się mylić. Zapach kurzu był teraz silniejszy. Na bogów. Mam nadzieję, że się mylę. Nagle przypomniała sobie, że głosy potrafią czytać w myślach. Obejrzała się przez ramię i poczuła się przez chwilę zdezorientowana. Spodziewała się zobaczyć tam Quara. Zamiast niego za myślicielami szła wysoka, elegancka kobieta i Imendja, drugi głos bogów. Rayvan posmutniała, gdy przypomniała sobie, dlaczego teraz ona prowadzi armię. Quar był martwy, zabity przez pogańskich cyrklian. Imendja podniosła wzrok i skinęła na Rayvan. Dziewczynie zamarło serce. Nigdy nie rozmawiała z głosami, mimo że była częścią zespołu myślicieli, którzy wytyczyli trasę przez góry. Grauer, przywódca grupy, do rozmów z głosami wyznaczył siebie. Zatrzymała się. Rzut oka na mężczyzn przed nią zdradził, że nie zauważyli tego wezwania ani faktu, że zostaje z tyłu. A już z pewnością nie dostrzegł tego Grauer, który całą uwagę poświęcał swoim mapom. Kiedy Imendja do niej dotarła, Rayvan znów ruszyła naprzód, o krok za głosem. Jak mogę ci służyć, świątobliwa? Imendja wciąż marszczyła czoło, spoglądając na myślicieli. Czego się obawiasz? Zapytała cicho. Rayvan przygryzła wargę. To prawdopodobnie podziemny obłęd, ciemność niepokojąca mój umysł. odpowiedziała pospiesznie. Ale podczas naszej poprzedniej wędrówki powietrze nigdy nie było tak zanieczyszczone i nie było tyle pyłu na ścianach. Układ wyraźnie sugeruje szybki ruch powietrza gdzieś od przodu. Przychodzi mi do głowy kilka powodów. Obawiasz się, że nastąpił zawał, stwierdziła Imendža. Tak, Rejvan kiwnęła głową. I dalsza niestabilność. Naturalna czy nie? Pytanie Imendži i to, co sugerowało, sprawiło, że Rejvan znieruchomiała, zszokowana i przerażona. Nie wiem, kto mógłby to zrobić i po co? Drugi głos zmarszczyła czoło. Otrzymałam właśnie raporty, że kiedy tylko do Senończyków dotarły wieści o porażce, zaczęli sprawiać kłopoty naszym ludziom. A może to miejscowi wieśniacy szukają zemsty? Rejvan odwróciła wzrok. Przypomniały jej się worny z pyskami ociekającymi krwią po ostatniej myśliwskiej wyprawie, w nocy, zanim wkroczyli do tuneli. Dobre stosunki z okolicznymi wioskami nie były dla armii istotne, nie wtedy, kiedy zwycięstwo było tak pewne. I przecież nie mieliśmy wracać tą drogą. Mieliśmy przepędzić pogan z Itchani Północnej, przejąć władzę dla bogów i potem wrócić do domu przez przełęcz. I Imendža westchnęła. Wróć do swojej grupy, ale nic nie mów. Poradzimy sobie z przeszkodami, kiedy już się pojawią. Rejvan udała się na swoje miejsce na końcu grupy myślicieli. Pamiętając, że Imendža może czytać jej w myślach, czujnie wypatrywała oznak zaburzeń. Nie musiała na nie długo czekać. Zabawnie było patrzeć, jak inni myśliciele zwolna uświadamiają sobie znaczenie wciąż rosnącej ilości gruzu w tunelu. Pierwszą przeszkodą, na którą się natknęli, była niewielka część zawalonego stropu. Nie zasypał całego tunelu, więc wystarczyło wspiąć się na zwał odłamków, by iść dalej. Potem przeszkody zaczęły się piętrzyć i były trudniejsze do pokonania. Imendža wykorzystywała magię, by ostrożnie odtoczyć jakiś głaz czy przesunąć kopiec ziemi. Nikt nie sugerował żadnej przyczyny tych zaburzeń. Wszyscy zachowywali przezorne milczenie. Tunel dotarł do jednej z wielkich naturalnych grot, często spotykanych w kopalniach. Rejvan popatrzyła w pustkę. Tam, gdzie powinna być tylko czerń, pojawiły się blade kształty, słabo oświetlone lampami myślicieli. Imendža wystąpiła naprzód. Gdy wkroczyła do groty, uniosła swoje magiczne światło, które rozbłysło jaśniej i ukazało ścianę skał. Myśliciele patrzyli na to z przestrachem. Tutaj także zawalił się strop, ale nie było sposobu na obejście osypiska. Gruz wypełniał całą grotę. Rejvan wpatrywała się w stos kamieni. Niektóre z głazów były ogromne. Gdyby człowiek znalazł się pod czymś takim, wątpiła, czy zdołałby zrozumieć, co się stało. Huk i plask. Lepsze niż pchnięcie w brzuch, a potem długa i bolesna agonia, pomyślała. Choć mam wrażenie, że nagła śmierć coś człowiekowi odbiera. Przecież to doświadczenie jedyne w życiu. Umiera się tylko raz. Chciałabym wiedzieć, co się ze mną dzieje, nawet jeśli oznaczałoby to odczuwanie bólu i strachu. Jej uwagę zwróciły słowa Grauera. To nie powinno się zdarzyć, wykrzyknął, a jego głos odbił się echem w zmniejszonej grocie. Sprawdziliśmy wszystko. Ta jaskinia była stabilna. Nie mów tak głośno, warknęła Imendža. Podskoczył i spuścił wzrok. Wybacz mi, świątobliwa. Znajdź nam inne wyjście. Tak, świątobliwa. Wzrokiem wezwał do siebie swych faworytów spośród myślicieli. Zebrali się w krąg wokół niego. Przez chwilę mruczeli coś między sobą, a potem rozdzielili się i przepuścili go. Proszę za mną, świątobliwa, rzekł pokornie. Imendža skinęła na pozostałych myślicieli, wskazując, że powinni ruszyć za nim. Gdy armia zawróciła, w tunelu zrobiło się ciasno. Czuć było stęchliznę, mimo wysiłku sług, by ściągać świeże powietrze przez tunele i szczeliny w masywie gór nad nimi. Słudzy, żołnierze i niewolnicy wszyscy milczeli zaniepokojeni. Pod ziemią trudno było ocenić upływ czasu. Te miesiące, które Rejwan tu spędziła, pomagając myślicielom kreślić mapy kopalni, naturalnych systemów jaskiń i górskich szlaków, dały jej umiejętność wyczuwania czasu. Minęła prawie godzina, zanim Grauer dotarł do bocznego tunelu, którego szukał. Niemal skoczył w tę nową trasę, chcąc jak najszybciej udowodnić swoją wartość. Tędy, powiedział, raz po raz spoglądając to na mapę, to na otaczające go ściany. Tym tunelem. Myśliciele pospieszyli za nim, kiedy skręcił za róg. A potem długi marsz. Nastąpiła chwila milczenia, a następnie głośny wrzask, który cichł szybko w oddali. Myśliciele minęli zakręt i zatrzymali się, blokując tunel. Rejwan wyjrzała zza ich ramion i zobaczyła nierówny otwór w podłożu. Co się stało? Myśliciele rozstąpili się, aby przepuścić Imendzę. Ostrożnie, świątobliwa, odezwał się któryś cicho. Jej twarz złagodniała lekko. Skinęła mu głową w podziękowaniu, a potem przeszła wolno do przodu. Musi już wiedzieć, co się stało z Grauerem, uświadomiła sobie Rejwan. Na pewno czytała jego myśli, kiedy spadał. Imendzę przykucnęła i dotknęła krawędzi otworu. Odłupała kawałek i wstała. Glina, oznajmiła, pokazując odłamek myślicielom. Uformowana ludzkimi rękami i wzmocniona słomą. Mamy tu sabotażystę, zakładającego pułapki. Biali złamali porozumienie, syknął jeden z myślicieli. Nie chcą pozwolić, abyśmy wrócili do domu. To pułapka, wykrzyknął inny. Kłamali o pułapkach na przełęczy po to, żebyśmy wybrali tę drogę. Jeśli tu nas pozabijają, nikt się nie dowie, że nas zdradzili. Wątpię, czy to ich dzieło, odparła Imendzę, spoglądając poza skalne ściany wokół. Glina jest sucha. Ktokolwiek to zrobił, działo się to wiele dni temu. Nie słyszę niczego oprócz dalekich myśli pasterzy goftów. Wybierzcie innego prowadzącego. Ruszamy dalej, ale ostrożnie. Myśliciele zawahali się, wymieniając niepewne spojrzenia. Imendzę patrzyła na nich kolejno, a na jej twarzy pojawił się gniew. Dlaczego nie zrobiliście kopii? Mapy. Rejwan odwróciła wzrok, próbując stłumić zniechęcenie. Przepadły razem z Grauerem. To typowe dla niego, że nie przygotował kopii dla innych. I co teraz zrobimy? Poczuła chwilowy lęk, który jednak szybko minął. Większość szerokich tuneli w kopalniach prowadziła do głównego wejścia. W końcu celem dawnych górników nie było stworzenie labiryntu. Te mniejsze tunele, biegnące wzdłuż żył minerałów i naturalnego systemu jaskiń, były mniej przewidywalne. Ale dopóki armia trzymała się od nich z daleka, musieli w końcu znaleźć wyjście. Jeden z grupy wystąpił naprzód. Powinno nam się udać wyznaczyć drogę z pamięci. W zeszłym roku wszyscy spędziliśmy tutaj sporo czasu. Imendzę kiwnęła głową. W takim razie skupcie się na pamiętaniu. Poślę przodem kilkoro sług, by uważali na pułapki. Choć wszyscy myśliciele pokiwali z wdzięcznością głowami, w ich zachowaniu Rejwan dostrzegła oznaki niechęci. Nie byli ani tak głupi, ani tak dumni, by zrezygnować z magicznej pomocy. Na pewno rozumieli też, że na tamtych spadnie część winy, gdyby zdarzyło się coś niedobrego. Mimo to dwaj słudzy, którzy wystąpili naprzód, zostali zignorowani. Hite zgłosił się do prowadzenia grupy i nikt mu się nie sprzeciwił. Zbadano otwór i stwierdzono, że jest to szczelina w podłożu, stropie i ścianach, jednak na tyle wąska, że można przez nią przeskoczyć. Przyniesiono lektykę, by użyć jej jako pomostu. Ładunek rozdzielono między i tak już obciążonych niewolników. Myśliciele przeszli przez szczelinę, a za nimi ruszyła armia. Rejwan domyślała się, że nie tylko na nią źle wpływa to powolne tempo. Byli już tak blisko końca tej drogi przez góry. Po chanijskiej stronie kopalnie były mniejsze i doprowadziły ich do niedostępnej kotliny, wykorzystywanej przez pasterzy goftów. Dłuższa droga przez wielkie, naturalne groty pozwoliła uniknąć wspinaczki na strome grzbiety. Stamtąd podróżowali przez cały dzień po wąskich górskich ścieżkach. Kiedy mijali tę część szlaku w drodze na miejsce bitwy, wędrowali w nocy, żeby nie odkryli ich latający szpiedzy nieprzyjaciela. Teraz musieli tylko znaleźć drogę przez kopalnię po sennońskiej stronie gór i... I co? Skończą się nasze kłopoty? Rejwan westchnęła. Kto wie, co nas czeka w Sennonie? Czy cesarz wyśle armię, żeby z nami skończyła? Czy w ogóle będzie musiał? Mamy niewiele zapasów, a musimy jeszcze przekroczyć sennońską pustynię. Jeszcze nigdy nie czuła się tak daleko od domu. Przez chwilę zatonęła we wspomnieniach z dzieciństwa. Siedziała w kuźni ojca i pomagała braciom budować różne rzeczy. Przeskoczyła krótki okres, gdy czuła się zraniona i zdradzona, po tym jak rodzice oddali ją sługom, i przypomniała sobie radość, gdy nauczyła się czytać i pisać i przeczytała wszystkie książki z klasztornej biblioteki, zanim jeszcze skończyła 10 lat. Naprawiała też wszystko, od wodociągów po szaty. Wynalazła maszynę do skrobania skóry i przepis na konserwę z Drimmy, dzięki której sanktuarium zarobiło więcej pieniędzy niż na wszystkich innych produktach klasztoru razem wziętych. Rejwan potknęła się o coś i o mało nie straciła równowagi. Uniosła głowę i ze zdziwieniem zauważyła, że grunt przed nimi był nierówny. Hite doprowadził ich do naturalnych korytarzy. Spojrzała na nowego przywódcę myślicieli i dostrzegła ostrożną pewność jego ruchów. Mam nadzieję, że wie, co robi. Zachowuje się, jakby wiedział. Wiele bym dała za umiejętność czytania w myślach, jaką mają głosy. Przypomniała sobie i mędrze i zawstydziła się trochę. Zamiast zachować czujność i być użyteczną, zatonęła we wspomnieniach. Od tej chwili będzie skupiona. W przeciwieństwie do prostych i szerokich tuneli w górach, te były wąskie i kręte. Wiły się nie tylko w prawo i w lewo, ale także wznosiły się w górę i opadały w dół, często stromo. Było coraz bardziej wilgotno i duszno. I mędrza kilka razy nakazała postoje, by słudzy zdążyli wciągnąć w te głębiny powietrze. A potem nagle ściany tunelu rozstąpiły się, a światło i mędrzi ukazało ogromną jaskinię. Rejban nabrała tchu. Wokół wyrastały fantastyczne, blade kolumny. Niektóre wąskie jak palce, inne grube jak pradawne drzewa dekkaru. Jedne łączyły się ze sobą, tworząc zasłony. Inne leżały połamane, a na ich kikutach pojawiły się podobne do grzybów czuby. Wszystko lśniło od wilgoci. Spoglądając przez ramię, Rejwan zobaczyła, że i mędrza się uśmiecha. Drugi głos wyminęła myślicieli i weszła do jaskini, spoglądając na niezwykłe formacje skalne. Odpoczniemy tu przez chwilę, oznajmiła. Jej uśmiech zniknął, gdy spojrzała znacząco na myślicieli. Potem odwróciła się i wprowadziła armię w tę ogromną, pustą przestrzeń. Rejwan zerknęła na Hita i przyczyna znaczącego wzroku i mędrzi stała się oczywista. Z niepokojem marszczył czoło. Myśliciele odsunęli się od wkraczających do jaskini ludzi i zaczęli rozmawiać przyciszonymi głosami. Podeszła bliżej i usłyszała dość, by potwierdzić swe podejrzenia. Hita nie wiedział, gdzie się znaleźli. Zamierzał unikać pułapek, wkraczając do naturalnych tuneli, gdzie wszelkie dzieła sabotażysty byłyby lepiej widoczne, ale tunele nie połączyły się z wykutymi przez ludzi, jak na to liczył. Bał się, że zgubili drogę. Rejwan westchnęła i odeszła. Gdyby usłyszała o wiele więcej, mogłaby powiedzieć coś, czego by potem żałowała. Idąc ścieżką między formacjami skał, odkryła, że jaskinia jest nawet większa niż się z początku wydawało. Głosy żołnierzy ucichły, kiedy szła między kolumnami, wspinała się na nierówności i brnęła przez kałuże. Światło i Menji sprawiało, że wszystko było albo jasne, albo pogrążone w czarnym cieniu. W którymś miejscu teren się rozszerzał, a kałuże tworzyły zakrzywione tarasy. Rayvan zauważyła otwory, które mogły być ujściami tuneli. Kiedy badała jeden z nich, jakiś niski, cichy, pozbawiony słów dźwięk nadpłynął gdzieś z tyłu. Zamarła, a potem rozejrzała się niepewna, czy ktoś za nią nie idzie. Dźwięk stał się głośniejszy, bardziej naglący, zmienił się w gniewny skowyt. Czy to ktoś, kto zastawiał pułapki? Jakiś miejscowy, który postanowił się zemścić? Nie mógł zaatakować armii, ale nie bał się wymierzyć sprawiedliwości pojedynczej osobie. Poczuła, że oddycha ciężko ze strachu. Rozpaczliwie żałowała, że zostawiła armię za sobą, a jej magiczne talenty są tak słabe, że ledwo potrafi stworzyć jedną maleńką, żałosną iskierkę. Gdyby jednak ktoś podążał za nią ze złymi zamiarami, to nie zdradzałby swojej obecności tym głośnym jęczeniem. Z wysiłkiem uspokoiła oddech. Jeśli to nie głos człowieka, to co takiego? Gdy nadeszła odpowiedź, parsknęła śmiechem z własnej głupoty. To wiatr. Wibruje w tunelach jak oddech w krtani. Teraz, kiedy zaczęła na to zwracać uwagę, wykryła ruch powietrza. Schyliła się, zmoczyła dłonie w kałuży, a potem ruszyła w stronę źródła dźwięku, wyciągając ręce przed siebie. Powiew chłodził mokrą skórę, doprowadzając ją do dużego otworu z boku jaskini, gdzie stał się silniejszym prądem powietrza. Uśmiechając się do siebie, ruszyła z powrotem w stronę wojska. Ze zdziwieniem odkryła, że odeszła bardzo daleko. Zanim dotarła do grup żołnierzy, wszystkie 5 kolumn wojska było już na miejscu, tłocząc się wokół formacji skalnych. Coś jednak się nie zgadzało. Zamiast zachwytu i zdumienia, ich twarze były pełne lęku. Jak na takie duże zgromadzenie ludzi, zachowywali się zbyt cicho. Czyżby myśliciele zdradzili, jaka jest sytuacja? A może głosy postanowiły przekazać żołnierzom, że się zgubili? Kiedy Rayvan podeszła bliżej, zauważyła, że wszystkie 4 głosy stoją na półce skalnej. Wydawały się spokojne i pewne, jak zawsze. I Menja spojrzała w dół, prosto w oczy Rayvan. A potem jęczący dźwięk rozległ się znowu. Tutaj był słabszy i trudniej było rozpoznać w nim wiatr. Rayvan usłyszała syki i ciche modlitwy od strony żołnierzy i zrozumiała, co ich tak bardzo przestraszyło. A równocześnie zauważyła, że Imendża z rozbawieniem zaciska wargi. To Agen! Potwór! Zawołał ktoś. Rayvan zakryła usta, by ukryć śmiech i spostrzegła, że inni myśliciele też się uśmiechają. Jednak pozostała część armii wydawała się wierzyć w te teorie. Mężczyźni i kobiety zbili się w ciasne grupki, a niektórzy płakali ze strachu. Pożre nas! Weszliśmy do jego legowiska! Westchnęła. Wszyscy znali legendę o Agenie, ogromnej bestii, która podobno żyła pod tymi górami i pożerała każdego, kto był tak głupi, by wkroczyć do kopalni. W starszych korytarzach zachowały się nawet rysunki przedstawiające potwora i małe ołtarzyki ofiarne, jak gdyby coś tak ogromnego mogło się zadowolić ofiarą, która zmieści się w tak małej przestrzeni. Albo w ogóle potrafiło przetrwać. Żadne stworzenie tak ogromne jak ten Agen nie mogłoby przeżyć, mając do dyspozycji tylko rzadkich, głupich badaczy. Jeśli jednak żyło, musiało być o wiele mniejsze niż głosiły legendy. Poddani bogów! W jaskini rozległ się głos Imenji, a jej słowa odbiły się echem w oddali, jakby ścigając te jęki. Nie lękajcie się! Nie wyczuwam tu żadnych umysłów innych niż nasze. Ten dźwięk to tylko wiatr. Pędzi przez te jaskinie niczym oddech przez krtań, choć nie jest tak melodyjny, dodała z uśmiechem. Nie ma tu żadnego potwora, jest tylko nasza wyobraźnia. Pomyślcie zatem lepiej o świeżym powietrzu, które ten wiatr nam przynosi. Odpoczywajcie i podziwiajcie otaczające was cuda. Żołnierze ucichli, a teraz Rejwan usłyszała, jak niektórzy naśladują ten hałas i drwią z tych, którzy głośno mówili o swoich lękach. Do Rejwan podszedł sługa. Myślicielka Rejwan, drugi głos chce z tobą rozmawiać, rzekł. Rejwan poczuła, że zamiera jej serce. Podążyła za mężczyzną. Kiedy dotarła do głosów, spojrzały na nią z zaciekawieniem. Myślicielko Rejwan, odezwała się Imendża. Czy odkryłaś drogę na zewnątrz? Możliwe. Znalazłam tunel, przez który wieje wiatr. Ten wiatr może dochodzić z zewnątrz, ale nie dowiemy się, czy ten tunel da się pokonać, dopóki tego nie sprawdzimy. A zatem sprawdź to, poleciła Imendża. Weź ze sobą dwójkę sług. Dostarczą ci światło i zawiadomią mnie, gdyby tunel okazał się użyteczny. Tak uczynię, świątobliwa, odparła Rejwan. Wykreśliła na piersi symbol bogów, a potem odeszła. Para sług, mężczyzna i kobieta, wyszła jej na spotkanie. Skinęła im uprzejmie głową, a potem poprowadziła w głąb jaskini. Bez trudu znalazła tunel i wkroczyła do środka. Podłoże było nierówne i miejscami musieli się wspinać po stromych podejściach. Jęki narastały. Czuła wibrujący dźwięk. Słudzy pachnieli potem, choć wiatr był chłodny, ale nie wspomnieli o tym, że się boją. Ich magiczne światła były trochę zbyt jaskrawe, jednak Rejwan się nie skarżyła. Kiedy dźwięk był już ogłuszający, z rozczarowaniem odkryła, że tunel przed nią się zwęża. Poczekała, aż wiatr nieco osłabnie, a potem przesunęła się bokiem przez szczelinę. Słudzy przystanęli niepewnie. Szczelina była coraz ciaśniejsza i Rejwan czuła ucisk skały na plecach i piersi. Przed nią korytarz zakręcał w ciemność. Możecie dać trochę światła dalej? Zawołała. Będziesz musiała mną pokierować, nadpłynęła odpowiedź. Mała iskierka światła przesunęła się nad głową Rejwan i znieruchomiała. Gdzie teraz? Trochę na prawo, zawołała. Na pewno chcesz to zrobić? Zapytał sługa. A jeśli tam utkniesz? To się wysunę, odparła w nadziei, że ma rację. Nie myśl o tym. Dalej i trochę na prawo. Dobrze, a teraz w lewo. Nie tak szybko. Kiedy światło dotarło na koniec zakrętu, zobaczyła, że tunel znów się rozszerza. Potem może być węższy, ale nie dowie się tego, dopóki tam nie dotrze. Wcisnęła się głębiej, poczuła, że ucisk maleje. Minęła zakręt i odetchnęła z ulgą, zobaczywszy, że tunel nadal się rozszerza. Kilka kroków dalej mogła już rozłożyć ramiona, nie dotykając żadnej ze ścian. Przed nią był zakręt w prawo. Magiczne światło sługi nie rozświetlało już otoczenia. Pozostało w wąskiej szczelinie za nią. Widziała teraz dzięki słabemu blaskowi zza zakrętu. Szybko ruszyła naprzód, niemal potykając się na nierównym gruncie. Gdy minęła łuk, odetchnęła głęboko z ulgą. Tunel kończył się na zielono-szarej łące. Drzewa i skały, otwarta przestrzeń. Z uśmiechem zawróciła do zwężenia i przekazała sługom wiadomość o tym, co znalazła. Rejwan patrzyła, jak armia wylewa się z tunelu. Każdy, kto dotarł do wyjścia, przystawał na chwilę, aby się rozejrzeć z ulgą, nim ruszył dalej wąską ścieżką na krawędź wąwozu. Minęło ją już tak wielu, że straciła rachunek. Słudzy magicznie poszerzyli tunel. Biały las, jak nazwała go Imendża, nie będzie już niestety nawiedzany przez jęczące wiatry, ale niewielu żołnierzy zdołałoby się przecisnąć przez wąską szczelinę, jak zrobiła to Rejwan. Potem pojawiły się kolumny niewolników. Tak samo jak pozostali, byli zadowoleni, że wydostali się z tuneli. Na końcu tej podróży zostaną uwolnieni i otrzymają normalną pracę za pieniądze. Służba w czasie wojny zapewniła im skrócenie wyroku. Mimo to Rejwan wątpiła, czy ktokolwiek z nich będzie się przechwalał swym udziałem w nieudanej próbie pokonania Cyrklian. W tej chwili jednak mało kto wspomina klęskę, myślała. Wszyscy są szczęśliwi, że widzą światło słońca. Wkrótce zaczną się martwić, jak przejść pustynię. Myślicielko Rejwan, odezwał się znajomy głos tuż obok. Podskoczyła i odwróciła się twarzą do Imenji. Wybacz mi, świątobliwa, nie słyszałam, jak nadchodzisz. Drugi głos uśmiechnęła się. W takim razie ja powinnam przeprosić, że się tak skradam. Skierowała wzrok w stronę niewolników, ale patrzyła raczej w pustkę. Wysłałam resztę myślicieli przodem, aby znaleźli drogę prowadzącą na pustynię. Czy nie powinnam do nich dołączyć? Nie. Chcę z tobą porozmawiać. I Imendża przerwała, gdy z tunelu wynurzyła się trumna Quara. Patrzyła, jak ich mija, a potem westchnęła głęboko. Nie wierzę, by talent był kluczowym wymaganiem dla sług bogów. Ważnym, owszem, ale powinniśmy uznać fakt, że niektóre kobiety i niektórzy mężczyźni mogą nam zaoferować inne zdolności. Rejwan wstrzymała oddech. Chyba i Imendża nie ma zamiaru. Czy zostałabyś sługą bogów, gdyby ci to zaproponowano? Sługą bogów? Czymś, o czym Rejwan marzyła przez całe życie? I Imendża zwróciła się ku niej, lecz Rejwan nie potrafiła wydobyć głosu. Ja będę zaszczycona, świątobliwa, wykrztusiła w końcu. Drugi głos uśmiechnęła się. A więc tak się stanie po naszym powrocie. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Mężczyzna stojący przy oknie niemal cuchnął strachem. Zatrzymał się kilka kroków od szyby, jakby sam sobie rzucał wyzwanie, by pokonać lęk wysokości, podejść bliżej i spojrzeć z okna wieży na ziemię daleko w dole. Danin robił to codziennie. Auraja nie chciała go powstrzymywać. Ta walka ze strachem wymagała od niego sporo odwagi. Kłopot polegał na tym, że czytała w jego myślach, a zatem wyczuwała ten strach, a to utrudniało skupienie, w tej chwili na długim i nudnym liście od kupca, który prosił, by biali wprowadzili prawo czyniące go jedynym człowiekiem mogącym legalnie handlować Sije. Odwracając się od okna, Danin spostrzegł, że Auraja mu się przygląda. Zmarszczył brwi. Nie przeoczyłeś niczego, co powiedziałam, uspokoiła go. Uśmiechnął się z ulgą. Teraz czytała już w umysłach odruchowo. Myśli innych były tak łatwo wykrywalne, że musiała się skupić, by ich nie słyszeć. W rezultacie normalne tempo rozmowy wydawało się jej irytująco wolne. Wiedziała, co kto ma zamiar powiedzieć, zanim to powiedział. Musiała powstrzymywać się przed odpowiedzią, póki nie padły słowa. Niegrzecznie byłoby odpowiadać na pytanie, nim mówiący zdołał je zadać. Czuła się przy tym jak aktorka, która z wyprzedzeniem wypowiada swoje kwestie. Jednak przy Daninie nie musiała się kontrolować. Jej doradca przyjmował czytanie w myślach jako element tego, kim była. Nie obrażał się, kiedy reagowała na pomyślane tylko słowa, jakby wypowiadał je głośno. I za to była mu wdzięczna. Podszedł do krzesła i usiadł. Spojrzał na list w jej dłoni. Skończyłaś? Zapytał. Nie. Spuściła wzrok i zmusiła się, aby kontynuować lekturę. Kiedy skończyła, zerknęła na Danina. Patrzył w pustkę. Uśmiechnęła się, gdy zrozumiała, w jakim kierunku podążają jego myśli. Trudno uwierzyć, że to już rok, dumał. Rok, od kiedy zostałem doradcą Białej. Zauważył, że mu się przygląda. Jego oczy błysnęły. Jak uczcisz jutro swoją rocznicę wśród Białych? Zapytał. Myślę, że pójdziemy gdzieś razem na kolację, odparła. Spotkamy się też w ołtarzu. Uniósł brwi. Może bogowie pogratulują ci osobiście. Wzruszyła ramionami. Być może. A może będziemy tylko my. Rozparła się wygodniej na krześle. Juran pewnie zechce omówić wydarzenia ostatniego roku, więc będzie miał wiele do omówienia. Owszem, zgodziła się. Mam nadzieję, że nie każdy rok mojego życia jako białej będzie tak ekscytujący. Najpierw to somrejańskie przymierze, potem pobyt w Si, w końcu wojna. Chętnie odwiedziłabym inny kraj, powróciła do Somreju i Si, ale w wojnie wolałabym jednak nie uczestniczyć. Skrzywił się i przytaknął. Chciałbym z całą pewnością móc powiedzieć, że za mojego życia jest to mało prawdopodobne. Ale nie mogę, dokończył w myślach. Kiwnęła głową. Ja również nie. Możemy tylko wierzyć, że bogowie mieli dobry powód, by nakazać nam wypuszczenie pentadriańskich czarowników, pomyślał. Kiedy najsilniejszy z nich zginął, pentadrianie są słabsi od cyrklian. Na razie, bo gdy znajdą innego, aby go zastąpił, znów zagrożą Itchani Północnej. Kiedyś by się tym nie przejmowała. Czarownicy tak potężni jak przywódcy pentadrian nie rodzą się często, być może raz na 100 lat. Jednak ta piątka objęła władzę w Itchani Północnej w tym samym pokoleniu, co było czymś niezwykłym. Trudno liczyć, że minie kolejne 100 lat, nim pentadrianie znajdą czarownika dość potężnego, by mógł zastąpić Kuara. Powinniśmy zabić tę czwórkę, która przeżyła, myślała Auraya. Ale bitwa dobiegła końca. Wyglądałoby to bardziej na morderstwo. Jednak wolę, byśmy byli znani z naszego współczucia niż z okrucieństwa. Może taki był też zamiar bogów. Spojrzała na pierścień na palcu. Poprzez niego bogowie podwyższyli jej naturalną magiczną moc i obdarzyli darami, które posiadło wielu czarowników. Była to prosta biała obrączka, nic niezwykłego, a jej dłoń wyglądała z nią tak samo jak rok temu. Jeszcze wiele lat upłynie, nim stanie się jasne, że od chwili, kiedy ją włożyła, nie postarzała się nawet o jeden dzień. Inni biali żyli o wiele dłużej. Juran był pierwszym z wybranych ponad 100 lat temu. Widział, jak prawie każdy, kogo znał przed wyborem, starzeje się i umiera. Nie mogła sobie wyobrazić, jakie to uczucie. Diara była następna, potem Rian i Majre w odstępach 25-letnich. Nawet Rian był nieśmiertelnym wystarczająco długo, by ludzie, którzy pamiętali go sprzed wyboru, zauważyli, że się nie starzeje. Słyszałam pogłoski, że w ciągu paru godzin po klęsce pentadrian cesarz Sennonu podarł przymierze, które z nimi podpisał, rzekł Danin. Nie wiesz, czy to prawda? Auraya spojrzała na niego i parsknęła śmiechem. Widzę, że plotki krążą szybko. Jeszcze nie jesteśmy pewni. Po podpisaniu traktatu cesarz odesłał z Sennonu wszystkich naszych kapłanów i kapłanki, więc nie było tam nikogo, kto mógłby zaświadczyć, że je podarł. Najwyraźniej był jakiś tkacz snów, stwierdził Danin. Czy rozmawiałaś ostatnio z tkaczką snów, doradcą Raeli? Od naszego powrotu nie. Od wojny, kiedy tylko ktoś wspomniał o tkaczach, czuła się, jakby dotykał gojącej się rany. Myśl o nich zawsze kierowała jej umysł ku Lejardowi. Odwróciła wzrok, gdy napłynęły wspomnienia. W niektórych występował brodaty, białowłosy mężczyzna, żyjący w lesie niedaleko jej wioski. Człowiek, który tak wiele nauczył ją o lekach, świecie i magii. Inne wspomnienia były świeższe. Dotyczyły człowieka, którego uczyniła swoim doradcą w sprawach tkaczy snów, przezwyciężając ogólną niechęć cyrklian do przedstawicieli tego kultu. Pamięć drażniła ją także wizjami bardziej osobistych chwil z nocy, nim odleciała do Si, kiedy stali się kochankami. A potem także z połączeń snów, w których ujawniali swe tajemne pragnienia, i z sekretnych spotkań w jego namiocie, kiedy oboje osobno wędrowali na bitwę, Ona by walczyć, on by leczyć. I wreszcie poczuła chłód, gdy napłynęło wspomnienie obozu ladacznic. Znalazła tam Lejarda, po tym jak Juran wykrył ich romans i go odesłał. Oczami duszy wciąż widziała z góry namioty skąpane w złotym blasku poranka. Myśl, którą odczytała z jego umysłu, rozbrzmiewała bezustannie w pamięci. Nie o to chodzi, że Auraja nie jest atrakcyjna, inteligentna i miła, ale zwyczajnie nie jest warta takich kłopotów. W pewnym sensie miał rację. Ich romans wywołałby skandal i wybuch przemocy, gdyby wyszedł na jaw. Egoizmem było podążanie za własną rozkoszą, kiedy tylu ludzi mogło ucierpieć w razie wykrycia tej sprawy. Ale wiedza o tym nie zmniejszyła wstrząsu. Tamtego dnia nie zobaczyła w jego umyśle ani miłości, ani żalu. Ta miłość, którą tyle razy wyczuwała, dla której ryzykowała tak wiele. Ta miłość umarła, tak łatwo zabita strachem. Powinnam podziękować za to Juranowi. Jeśli Lejard tak łatwo dał się zastraszyć i zrezygnował z miłości, to prędzej czy później coś innego lub ktoś inny i tak zabiłby to uczucie. Każdy, kto kocha białą, musi być bardziej odporny. Dzięki temu wiem, żeby następnym razem unikać takich słabości u mężczyzn. Im szybciej zapomnę o Lejardzie, tym szybciej znajdę... Co? Pokręciła głową. Za wcześnie, by myśleć o nowych kochankach. Jeśli znów pokocha, czy ponownie popchnie ją to do kolejnych nieodpowiedzialnych i hańbiących czynów? Nie, powinna raczej zająć się pracą. Danin obserwował ją cierpliwie, a jego podejrzenia co do jej myśli wydawały się aż nazbyt dokładne. Wyprostowała się i spojrzała mu w oczy. A ty rozmawiałeś z Raeli? Spytała. Wzruszył ramionami. Raz czy dwa, przelotnie, ale nie na ten temat. Czy chcesz, abym ją spytał? Tak, ale nie przed jutrzejszym spotkaniem przy ołtarzu. Na pewno będziemy omawiać sprawę Sennonu i inni biali mogą już znać prawdę. Spojrzała na list kupca. Zasugeruję, żebyśmy posłali kapłanów i kapłanki do Si. Danin nie wydawał się zaskoczony. Jako dodatkową obronę? Tak, Sije doznali straszliwych strat podczas tej wojny. Nawet ze swoimi nowymi uprzężami łowieckimi nigdy nie zdołają odeprzeć najeźdźców. Powinniśmy przynajmniej dopilnować, aby mogli szybko nawiązać kontakt, gdyby potrzebowali naszej pomocy. Myśl o Sije napełniały ją innym rodzajem tęsknoty i cierpienia. Miesiące, które spędziła na ich ziemi, były zbyt krótkie. Chciałaby mieć powód, aby tam wrócić. Wobec ich uczciwego i prostego sposobu życia, żądania i troski jej własnego ludu wydawały się śmieszne, albo też zbędnie samolubne. Jednak jej miejsce było tutaj. Bogowie może i dali jej dar lotu, aby mogła przefrunąć nad górami i przekonać Sije do sojuszu z białymi, ale to nie znaczy, że powinna przedkładać jeden lud nad inne. Tak, ale przecież nie mogę porzucić Sije. Poprowadziłam ich na wojnę i śmierć. Muszę dopilnować, by jeszcze bardziej nie cierpieli z powodu przymierza, które z nami zawarli. Większa część ich terenu jest praktycznie niedostępna dla ziemiochodzących, zauważył Danin. To spowolni atakujących i da im czas na wezwanie pomocy. Uśmiechnęła się, gdy użył określenia Sije na zwykłych ludzi. Nie zapominaj o tej czarownicy, która wkroczyła do Si w zeszłym roku i o tych dzikich ptakach, które ze sobą przywiodła. Nawet kilku pomniejszych czarowników może narobić wiele szkód, jeśli prześlizgną się tam niezauważeni. Być może, ale gdyby pentadrianie znów chcieli na nas uderzyć, wątpię, czy przejmowaliby się Si. Z naszych sprzymierzeńców Si leży najbliżej południowego kontynentu. Nie ma tam kapłanów ani kapłanek i niewielu obdarzonych Sije odebrało szkolenie. To nasz najsłabszy sojusznik. Danin zastanowił się i pokiwał głową. Poza tym to przecież nie jest tak, że Jarime nie może zrezygnować z kilku kapłanów czy kapłanek. A ci śmiali młodzi ludzie, których wyślesz do Si, powinni być też dobrymi uzdrowicielami. Chcesz przecież, żeby Sije nadal byli ci wdzięczni. Za 20 lat tylko najstarsi będą pamiętać, że to ty zmusiłaś króla Berro, by wycofał z ich ziemi toreńskich osadników. Młodsi Sije nie zrozumieją znaczenia tego czynu, albo przekonają sami siebie, że mogliby tego dokonać bez twojego udziału. Być może już teraz tak twierdzą. Pokręciła głową. Jeszcze nie. To możliwe. Ludzie potrafią się przekonać do czegokolwiek, jeśli tylko chcą na kogoś zrzucić winę. Skrzywiła się. Zrzucić winę. Żal czy cierpienie skłoniły niektórych ludzi do obwiniania białych, a nawet bogów za śmierć ich bliskich podczas wojny. Wyczuwała ten żal także u osób bardziej racjonalnych, co było kolejną ujemną stroną zdolności czytania myśli. Czasem miała wrażenie, że każdy mężczyzna, każda kobieta lub dziecko w mieście opłakiwali utraconego krewnego lub przyjaciela. Byli też ci, co przeżyli. Nie ją jedną dręczyły niechciane wizje wojny. Każdy, kto walczył, widział rzeczy straszne i nie każdy potrafił o nich zapomnieć. Auraya też zadrżała, myśląc o koszmarach, jakie ją nawiedzały. W snach szła przez nieskończone pole bitwy, a okaleczone trupy błagały ją o pomoc albo wykrzykiwały oskarżenia. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby uniknąć następnej wojny, pomyślała. Albo znaleźć lepszą metodę obrony. My, biali, mamy wielką magiczną siłę. Z pewnością potrafimy odkryć sposób walki, który nie pociąga za sobą tak wielu ofiar. Nawet gdy to się uda, być może i tak na nic się nie przyda, jeśli bogowie nieprzyjaciela są prawdziwi. Przypomniała sobie poranek na kilka dni przed bitwą, kiedy zobaczyła, jak pentadriańska armia wychodzi z kopalni. Ich przywódca przywołał lśniącą postać. Uznałaby to za iluzję, ale wszystkie jej zmysły krzyczały, iż postać aż promieniuje magiczną mocą. Cyrklianie zawsze uważali, że pentadrianie wierzą w fałszywe bóstwa, że krąg pięciorga to jedyni bogowie, którzy przeżyli wojnę bogów. Czy to możliwe, by wtedy widziała prawdziwego boga? Po bitwie biali pytali o to bogów. Haya uznał, że owszem, po wojnie mogli powstać nowi bogowie. On i inni z kręgu badali sprawę. Od tego czasu wiele razy dyskutowała z pozostałymi białymi i omawiała różne możliwości. Rian nie chciał się pogodzić z szansą zaistnienia nowych bogów. Zwykle żarliwy i pewny siebie denerwował się, a nawet gniewał na taką sugestię. Zaczynała rozumieć, że chciałby, aby bogowie byli w jego świecie siłą niezmienną, siłą, na której mógł polegać, że będzie zawsze taka sama. W przeciwieństwie do niego Maire się tym nie przejmowała. Idea, że na świecie pojawili się nowi bogowie, jakoś wcale jej nie niepokoiła. My służymy naszym i tylko to się liczy, powiedziała kiedyś. Juran i Diara nie byli przekonani, czy bóg, którego widziała Auraya, był rzeczywisty, a jednak niepokoiło ich to bardziej niż Maire. Jak zaznaczył Juran, prawdziwi bogowie stanowiliby dla Itchani Północnej wielkie zagrożenie. Jego zdaniem, rozpoczynając wojnę, pentadrianie powoływali się na boskie rozkazy, aby wymusić posłuszeństwo wśród swego ludu. Teraz okazało się, że ci bogowie mogą być realni i że zasugerowali, może nawet rozkazali, pentadrianom atak na ziemię Cyrklian. Wszyscy się zgodzili, że jeżeli jeden pentadriański bóg jest prawdziwy, to prawdopodobnie pozostali także. Żaden przecież nie pozwoliłby swym wyznawcom, by służyli fałszywym bożkom. Auraya zmarszczyła brwi. Jestem pewna, że to, co widziałam, to był prawdziwy Bóg. więc muszę wierzyć, że jest na świecie 5 nowych. Ale to przecież... Aurajo podskoczyła i spojrzała na Daniina. Tak? Czy słyszałaś cokolwiek z tego, co powiedziałem? Uśmiechnęła się przepraszająco. Nie, przepraszam. Nie musisz przepraszać. Cokolwiek tak dalece zajęło twoją uwagę, musi być bardzo ważne. Tak, ale to samo rozpraszało mnie już 1000 razy wcześniej. A co mówiłeś? Daniin uśmiechnął się i zaczął powtarzać to, co jej tłumaczył. Emeral siedziała nieruchomo. Dookoła słyszała głosy nocnego lasu, szelest liści, gwizdanie ptaków, gdzieś w pobliżu trzask gałązek, dźwięk tupiących nóżek. Skoncentrowała się, aby odgłos zabrzmiał bliżej. Jakiś cień przesunął się w świetle gwiazd. Co to takiego? Mam nadzieję, że jadalne. Podejdź bliżej, mały stworze. Był po zawietrznej od niej, ale to nie miało znaczenia. Wzniosła wokół siebie magiczną barierę, która zatrzymała zapachy. A tych nie brakuje, westchnęła żałośnie. Po miesiącu podróży bez zmiany ubrania każdy by brzydko pachniał. Rozea pękłaby ze śmiechu, widząc mnie teraz. Faworyta w jej zamtuzie, ubabrana błotem i śpiąca na ziemi, za jedynego towarzysza mająca obłąkanego tkacza snów. Pomyślała o Mirarze, siedzącym przy ogniu o kilkaset kroków za nią. Pewnie mamrotał do siebie, kłócąc się z tą drugą tożsamością w swojej głowie. A potem stworzenie pojawiło się w polu widzenia i wszelkie myśli o Mirarze zniknęły. Brem! Ucieszyła się. Smaczny, tłuściutki brem. Strzała ogłuszającej magii natychmiast zabiła zwierzę. Emeral wstała, znalazła je i zaczęła przygotowywać do pieczenia. Całą jej uwagę zajęło obdarcie ze skóry, oczyszczenie i znalezienie porządnego kija. Na samą myśl o posiłku burczało jej w brzuchu. Mirar wyglądał tak, jak sobie go wyobraziła. Wpatrywał się w ogień, poruszał wargami i w ogóle nie słyszał, że się zbliża. Starała się iść cicho, w nadziei, że usłyszy choć część jego słów, zanim mężczyzna ją zauważy i umilknie. Znaczenia, czy ci wybaczy, czy nie. Nie możesz jej znowu ujrzeć. Może mieć znaczenie dla naszego ludu. Być może. Ale co jej powiesz? Że nie byłeś wtedy sobą? To prawda. Nie uwierzy ci. Wiedziała, że istnieje w tobie, ale nigdy nie widziała dosyć, by zrozumieć, co to znaczy. Siedziałem cicho, kiedy byliście razem. Myślisz, że ze względu na dobre wychowanie? Zamilkł. Ona co? Myślała Emeral. Kim jest ta ona? To ktoś, kogo skrzywdził, jeśli to wspomnienie o wybaczeniu ma być wskazówką. Czy ta kobieta była źródłem wszystkich jego problemów, czy tylko niektórych? Uśmiechnęła się. Typowe dla Mirara. Czekała, ale nie odezwał się więcej. Znów zaburczało jej w brzuchu. Podniósł głowę, więc ruszyła naprzód, jakby dopiero co nadeszła. Udane polowanie! Powiedziała, pokazując brema. To nieuczciwe wobec zwierząt, stwierdził. Nie mają szans z wielką czarownicą. Wzruszyła ramionami. Nie bardziej nieuczciwe, niż gdybym miała łuk i potrafiła dobrze strzelać. A co ty robiłeś? Myślałem, jak miło by było, gdyby bogowie nie istnieli, westchnął tęsknie. Jaki jest sens być potężnym, nieśmiertelnym czarownikiem, kiedy niczego użytecznego nie można zrobić ze strachu, że zwróci się ich uwagę? Zaczęła ustawiać zwierzę nad ogniem. A co użytecznego chciałbyś zrobić, co mogłoby ściągnąć ich uwagę? Wzruszył ramionami. Po prostu to, co by było użyteczne w danej chwili. Dla kogo użyteczne? Dla innych ludzi. Odparł z niejakim oburzeniem. Jak na przykład oczyszczenie drogi po osunięciu ziemi, albo uzdrawianie. Nic dla siebie? Prychnął. Od czasu do czasu może potrzebowałbym ochrony. Emeral uśmiechnęła się. Może. Zadowolona, że Brem zawisł w odpowiednim miejscu, przykucnęła. Zawsze będą jacyś bogowie, Miraże. Tyle, że ostatnio trochę im podpadliśmy. Mężczyzna zaśmiał się z goryczą. Ja im podpadłem. Ja ich prowokowałem. Próbowałem powstrzymać przed oszukiwaniem ludzi, rozpowszechniając prawdę na ich temat. Ale ty i pozostali, pokręcił głową. Nic nie zrobiliście. Nic oprócz tego, że byliście potężni. Za to nazwali nas dzikimi i posłali swe sługi, aby nas pozabijali. Wzruszyła ramionami. Bogowie zawsze mieli nas na oku, ale ty nadal możesz leczyć innych, nie zwracając ich uwagi. Nie słuchał jej. To jak być zamkniętym w skrzyni. Chcę wyjść i się przeciągnąć. Jeśli to zrobisz, to proszę, z daleka ode mnie. Wciąż podoba mi się życie. Uniosła głowę. Jesteś pewien, że Sije nie zobaczą naszego ogniska? Na pewno. Uspokoił ją. Niebezpiecznie jest latać nocą nad górami. Wzrok mają dobry, ale nie aż tak. Poprawiła Brema narożnie. Usiadła i wpatrzyła się w Mirara. Opierał się o pień drzewa. Żółte światło ognia podkreślało rysunek jego szczęki i czoła, a niebieskim oczom nadawało odcień bladej zieleni. Gdy odwrócił głowę i spojrzał jej w oczy, poczuła dreszcz bólu i radości. Nie sądziła, że znowu go zobaczy, a oto był przed nią żywy i nie całkiem normalny. Opuściła wzrok, wspominając, jak próbowała go wypytywać. Nie mógł jej wytłumaczyć, w jaki sposób zachował życie. Nie miał żadnych wspomnień starcia, które powinno go zabić, choć słyszał o nim. A to dodawało wiarygodności twierdzeniom tej drugiej tożsamości, Lejarda. Lejard uważał, że nosi w umyśle przybliżenie osobowości Mirara, uformowane z wielkiej ilości wspomnień łącza martwego przywódcy tkaczy snów, które uzyskał w trakcie łączenia umysłów z innymi tkaczami. Ale to jest ciało Mirara, pomyślała. Och, jest o wiele chudszy i z tymi białymi włosami wydaje się znacznie starszy, ale oczy pozostały te same. Mirar wierzył, że to ciało należy do niego, ale nie potrafił wyjaśnić, jak to możliwe. Z drugiej strony, Lejard uważał swoje podobieństwo do Mirara za zwykły zbieg okoliczności. Kiedy Lejard panował nad ciałem, poruszał się w zupełnie inny sposób niż Mirar i Emeral zastanawiała się, jak w ogóle zdołała go rozpoznać. Tylko wtedy, gdy Mirar przejmował kontrolę, była pewna, że ciało jest jego. Pytała Lejarda o wspomnienia łącza. Jeśli to jest prawdą, to jak do tego doszło? W jaki sposób zebrał tak wiele wspomnień Mirara? Czy jest możliwe, że Lejard albo ktoś, z kim się łączył, zebrał wspomnienia Mirara od wielu, bardzo wielu tkaczy snów? Lejard nie przypominał sobie, od kogo te wspomnienia pochodzą. Prawdę mówiąc, jego pamięć wydawała się równie niepewna jak Mirara. Całkiem jakby obaj dysponowali połówką wspólnej przeszłości, ale żadna nie wypełniała luk w tej pozostałej. Pytała ich obu o ten sen o wieży, który ją nawiedzał przez długie miesiące i który jej zdaniem dotyczył śmierci Mirara. Żaden go nie rozpoznał, choć wydawało się, że u Mirara wzbudził niepokój. To irytujące. Nie była pewna, czego chciał od niej Mirar. Kiedy go znalazła na polu bitwy, uzdrawiał rannych, tak jak pozostali tkacze snów. Ale najwyraźniej to mu nie wystarczało. Inaczej nie prosiłby, aby zabrała go ze sobą. Nie powiedział jednak, dokąd powinna go zabrać. Pozostawił jej wybór. Wiedząc, jak sprawnie mu szło wpadanie w kłopoty z bogami, ruszyła z nim do najbezpieczniejszego, najbardziej oddalonego miejsca, o jakim wiedziała. Wkrótce potem odkryła Lejarda. Wydawało się, że akceptuje jej towarzystwo tylko dlatego, że nie ma żadnego wyboru. Wyczuwała emocje obu mężczyzn. Odkrycie, że umysł Mirara jest otwarty i czytelny, było dla niej szokiem. Dopiero później przypomniała sobie, że Mirar nigdy nie był w stanie tak dobrze jak ona ukryć swoich myśli. Była to umiejętność, która